Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Guillaume. Mamy dzisiaj sobotę, 25 października. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Marka Brzezińskiego, a potem magazyn Europa widziana z Paryża. Przedstawi go Sylwia Gibbs, natomiast Stefan Rygier paryską kronikę muzyczną. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. W Pekinie zakończył się szczyt Unia Europejska-Chiny. OPEC podejmuje decyzję o zmniejszeniu wydobycia ropy naftowej o 1,5 miliona baryłek dziennie. W Hawanie zaczynają się nawiązywać stosunki Unia Europejska-Kuba. Oto pełne wydanie naszego dziennika. W komunikacie końcowym zakończonego w Pekinie szczytu Unia Europejska-Chiny szefowie 43 rządów z obu kontynentów apelują o głęboką reformę światowego systemu finansowego. Po zapowiedzianym na 15 listopada posiedzeniu w Waszyngtonie szefów państw i rządów G20, czyli przywódców krajów wysoko uprzemysłowionych oraz krajów, których gospodarki są w fazie rozwijania się, światowi przywódcy spodziewają się bardzo konkretnych w tym względzie decyzji. Zapewnił o tym aktualny przewodniczący Unii Europejskiej, prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Gospodarze zakończonego szczytu władze w Pekinie spodziewają się daleko posuniętej regulacji systemu finansowego i to do tego stopnia, aby gospodarka wirtualna nie przysłaniała gospodarki rzeczywistej. Zdaniem premiera HRL Wen Jiabao, podjęte dotychczas przez przywódców Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych kroki mające na celu ratowanie systemu finansowego są niewystarczające. Prezydent Sarkozy zapowiedział na zakończenie szczytu w Pekinie, że waszyngtońskie spotkanie nie będzie polegało jedynie na rozmawianiu o kryzysie. Podjęte na nim zostaną konkretne środki zaradcze po to, aby z tego kryzysu wyjść. Z kolei przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso powiedział, że kryzys finansowy nie może być pretekstem do tego, aby przestać bić na alarm, jeśli chodzi o zanieczyszczenie naszego środowiska i ocieplanie się klimatu. Jak twierdzi Pałac Elizejski, wzięcie udziału w szczycie w Waszyngtonie 15 listopada potwierdził prezydent Hu Jintao. Jak twierdzą obserwatorzy, jeśli obecny przewodniczący Unii Europejskiej, czyli Nicolas Sarkozy, chciałby uzyskać w Waszyngtonie jakieś rozwiązanie pozwalające na wyjście z kryzysu, to musi przedtem uzyskać całkowitą zgodę wszystkich 27 krajów należących do Unii Europejskiej. I po to właśnie w Brukseli ma odbyć się 7 listopada posiedzenie na szczycie szefów państw i rządów UE. Dodajmy tylko za Pałacem Elizejskim, że podczas pekińskiego spotkania prezydent Sarkozy kilkakrotnie spotykał się z kanclerz Merkel w celu uzgadniania stanowisk. Jeden z pragnących zachować anonimowość członków delegacji francuskiej podkreślił, że podstawowe znaczenie ma tu sojusz francusko-niemiecki. Po kolejnym czarnym piątku na światowych giełdach finansowych w sobotę giełdy są zamknięte, za wyjątkiem największej w świecie arabskim giełdy saudyjskiej, która była w sobotę otwarta. Niestety i ona skończyła sobotnie notowania na minusie. Minus 8,7%. Organizacja Krajów Eksporterów Ropy Naftowej OPEC podjęła w piątek w Wiedniu decyzję o zredukowaniu wydobycia ropy naftowej o 1,5 miliona baryłek dziennie. Chce w ten sposób zadziałać przeciwko ciągle spadającym na rynkach światowych cenom ropy. Obecnie cena baryłki utrzymuje się na poziomie nieco wyższym od $60, a przecież w lipcu kosztowała ona prawie $150. Gruzińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że tuż przy Abchazji wybuchła podłożona przez nieznanych sprawców mina. Dwie osoby poniosły śmierć. Z kolei afgańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało informację, że w wyniku strzelaniny na ulicach Kabulu zginęły 3 osoby zatrudnione w firmie przesyłkowej DHL. Dwie z nich pochodzą z zagranicy, jeden to Afgańczyk. Komisarz Unii Europejskiej do spraw rozwoju, Luis Michel, spotkał się w Hawanie z kubańskim przywódcą Raulem Castro. W sobotę Michel podpisał umowę o współpracy między Kubą a Unią Europejską z szefem kubańskiej dyplomacji, Felipe Perezem Roque. Jednocześnie w ambasadzie Republiki Czeskiej, która, przypomnijmy, będzie przewodziła Unii Europejskiej w pierwszym półroczu roku 2009, goszczono z okazji Święta Narodowego wszystkich kubańskich dysydentów. Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Jacques Rogge zapowiedział, że zamierza ponownie ubiegać się o stanowisko od roku 2009. Depesze przypominają, że szefem UKOL-u można być przez jedną 8-letnią kadencję oraz drugą 4-letnią, a tą właśnie ma, o tą właśnie ma ubiegać się Jacques Rogge. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Marka Brzezińskiego z przeglądem francuskich dzienników.
Kryzys na świecie zajmuje, co zrozumiałe, najwięcej miejsca we francuskiej prasie codziennej. Strajki, kryzys socjalny, tak zwane techniczne bezrobocie wymuszone na firmach motoryzacyjnych w związku ze spadkiem sprzedaży samochodów, czy lot z pieca na łeb giełdy, co zdaniem Le Figaro jest całkowicie irracjonalne. To wszystko sprawia, że otaczająca nas rzeczywistość rysuje się w ponurych barwach. Zobaczymy zatem, czym się różnią gazety. Popularny Le Parisien pociesza się, że wchodzimy w czas zimowy i będziemy spać dłużej. Przynosi także opis nowego trendu w urbanistyce, budowy drapaczy chmur o wymyślnych kształtach oraz reportaż o atrakcyjnej brunetce, która podawała się za narzeczoną Ronaldinho i Tony'ego Parkera, gwiazd murawy i parkietu. Lewicowe Liberation poza recesją pisze o nowych skanerach montowanych na lotnisku, które ukażą nas celnikom nagusieńkich, jak nas natura stworzyła. Bulwarowy François pisze o pigułce na otyłość, która powoduje depresję. Jakby kryzys nie wystarczył. Niemniej przed tematyką finansowego załamania i recesji nie uciekniemy. Prawicowe Le Figaro przynosi komentarz, analizę zawsze dobrze poinformowanego o tym, co się dzieje w Pałacu Lizejskim Aleksandra Adlera, który widzi w prezydencie Francji Nicolasie Sarkozy nowego męża stanu w skali europejskiej. Autor wychodzi od kryzysu, no bo dzisiaj inaczej się nie da. Irlandczycy zareagowali na dramatyczną sytuację finansową w sposób spektakularny, zapowiadając, że państwo gwarantuje całość oszczędności na kontach bankowych swoich obywateli. Oczywiście w takich okolicznościach Europa powinna przyjąć wspólny kurs, aby uniknąć morderczej i bezlitosnej rywalizacji. Strategiczne znaczenie ma pozycja euro, a decyzję w tej sprawie podejmuje nie 27, lecz 15 państw należących do strefy wspólnej waluty. Nawiasem mówiąc, w Danii w obliczu kryzysu odezwały się głosy ubolewania wyrażające żal, że Duńczycy swego czasu nie zrezygnowali ze swojej korony na rzecz euro, bo łatwiej byłoby teraz stawić czoła kryzysowi. Ale wracajmy na łamy francuskiego dziennika, który pisze, że oto w Eurolandzie kraje do niego należące ostentacyjnie odrzuciły projekt Nicolasa Sarkozy'ego powołania europejskiego rządu monetarnego, z którym współpracowałaby część Centralnego Banku Europejskiego, odpowiedzialna za wspólną walutę. Według Adlera, podzielającego punkt widzenia prezydenta Francji, taki rząd doprowadziłby do równowagi pozycji Centralnego Banku Europejskiego we Frankfurcie, banku, który w tej chwili, zdaniem francuskiego komentatora, ma zdecydowanie zbyt dużo władzy. Według niego zaufanie do pozycji Francji poderwało kilka pomysłów nie z tej ziemi, jakich symbolem jest 35-godzinny tydzień pracy. Jego wprowadzenie wywołało u niemieckich sąsiadów apopleksję. Brak zaufania do socjalnego golizmu francuskiego, jak to ujmuje Adler, jest silniej niż racjonalne argumenty i całkowicie przesuniło wagę i konieczność powołania takiej instytucji w strefie euro, jaką byłby Europejski Rząd Monetarny. W takich okolicznościach znakomitym posunięciem popisał się prezydent Nicolas Sarkozy, dzięki któremu doszło do powtórnego narodzenia się eurogrupy, co de facto wywindowało ją do rangi motoru napędowego całej Europy. Ten, jak to ujmuje Adler, geniusz strategiczny Francji, sprawił, że nawet Brytyjczycy stali się, rzecz to niesłychana, Europejczykami. Zachwyca się francuski komentator na łamach dziennika Le Figaro. Inna sprawa, czy wyspiarze, którzy swoje know-how narzucili całej Europie, na długo czy też na stałe nimi pozostaną. Narodziny osi Paryż-Londyn skłoniły do ustępstw niemiecką kanclerz Angelę Merkel. Najbardziej jednak liczy się to, pisze francuski komentator, że przedłużono francuską prezydencję w Eurolandzie do 2009 roku. I dodaje z nieukrywaną wyższością, że to, co się dzieje w Irlandii, nie ma żadnego znaczenia, bo w końcu Irlandia to taka wioska Asterixa. Nieco odmienny punkt widzenia na postawę Niemiec i politykę prezydenta Nicolasa Sarkoziego w obliczu kryzysu finansowego reprezentuje bulwarowy dziennik François, który zauważa, że na szczycie Azja-Europa w Pekinie wyraźnie doszło do porachunków między prezydentem Francji a niemiecką kanclerz. Obydwie strony nie ukrywają dzielących je różnic. Niemcy lodowato przyjęły francuską propozycję powołania do życia europejskiego rządu monetarnego i utworzenia europejskich funduszy suwerennych. Niemiecki minister gospodarki w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung wyłożył kawę na ławę, stwierdzając, że propozycje francuskie są całkowicie sprzeczne ze wszystkimi pryncypiami niemieckiej polityki gospodarczej. Rzecznik rządu niemieckiego dodał, krytykując francuskie posunięcia wewnętrzne, że nie powinny one kłócić się z zasadami obowiązującymi w całej Unii Europejskiej. Poza tym wytknął prezydentowi Sarkoziemu, że ten nie poinformował swoich niemieckich partnerów o jego planach i zamierzeniach. W Berlinie nikt nie jest zachwycony apetytem Sarkoziego na stanowisko przewodniczącego Eurogrupy, bo Niemcom bardziej odpowiada linia Jean-Claude'a Junckera. François przyznaje, że na szczycie Eurogrupy ostateczny triumf odniosła linia Sarkozy-Brown, oś francusko-brytyjska. Jednak część przywódców nie kryje swojego poirytowania postępowaniem Nicolasa Sarkoziego, który chcąc wykorzystać to, że Francja w tym półroczu przewodniczy Unii Europejskiej i kryzys finansowy, dąży do objęcia roli mocnego człowieka Europy. Naturalnym przywódcą tej frakcji są Niemcy, których pozycja została mocno osłabiona w wyniku recesji i kryzysu, przeciwnie Sarkozy. Dzięki zręcznym posunięciom jego wizerunek na scenie międzynarodowej zyskał na wyrazistości. Prezydent Francji w Pekinie argumentował, że skoro kryzys ma ogólnoświatowy wymiar, to i odpowiedź na to wyzwanie musi być wspólna. Niemcy wsypały trochę piasku we francuskie koła. Angela Merkel oświadczyła, że Niemcy i Chiny porozumiały się co do koordynacji wspólnej strategii wobec kryzysu. Postępowanie Sarkoziego wywołuje także zamieszanie w kręgu zwolenników i przeciwników prezydenta na rodzimym podwórku. Prawica uważa, że prezydent, zwolennik liberalizmu, wziął ostry zakręt na lewo. Lewica też z oburzeniem zauważyła, że ten wielbiciel Ameryki wszedł na socjalistyczne podwórko. W artykule redakcyjnym François pisze, że nie chodzi ani o jedno, ani o drugie. Sarkozy nie jest ani socjalistą, ani golistą. Jest sobą, czyli pragmatykiem, stwierdza francuski dziennik. I na koniec jeszcze jeden tytuł. Grange ma apetyt giganta. Chodzi o doskonałego alpejczyka francuskiego. W sobotę slalomem gigantem zaczął się alpejski sezon 2008-2009. Przypomina sportowy dziennik L'Équipe. Patrzcie Państwo, zima już tuż, tuż. Kreml już w 2004 roku zajął się przygotowaniami do wojny w Gruzji. Takie rewelacje pochodzące od byłego doradcy Putina zamieszcza sobotni Le Monde. Moskwa zamierzała w Tbilisi osadzić na stołku władzy byłego gruzińskiego ministra obrony, który uciekł do Rosji, gdzie korzystał z azylu. Artykuł na ten temat francuski dziennik rozpoczyna retorycznym pytaniem o to, czy kiedykolwiek prawda na temat wojny Rosji przeciwko Gruzji ujrzy światło dzienne. Andrii Ilarionow, rosyjski ekonomista i były doradca Putina, postanowił ujawnić przynajmniej skrawek tajemnicy. Powiada on, że w 2004 roku Putin zlecił opracowanie planów odsunięcia od władzy w Tbilisi nastawionego prozachodnio ówczesnego prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwiliego. Zanim do akcji weszły czołgi, Kreml starannie przygotowywał grunt, stosując różnego rodzaju prowokacje natury gospodarczej, wprowadzając sankcje, embarga i rozgrywając kartę energetyczną po to, aby zdestabilizować sytuację wewnętrzną w Gruzji. Konflikt, jaki wybuchł w sierpniu w tym roku, był spektakularnym etapem tych planów. Saakaszwili zamieszał w rosyjskich planach wojskowych i to potężnie, nieoczekiwanie atakując strategiczne miejsca w południowej Osetii. W ten sposób zyskał na czasie, odebrał Moskwie inicjatywę. Dzięki temu mógł zorganizować poparcie Zachodu i tym samym uniemożliwić Rosjanom wejście do Tbilisi. Kreml miał zająć stolicę Gruzji pod płaszczykiem rewolucji rzekomo wywołanej przez Gruzinów niezadowolonych z rządów Saakaszwiliego. To pozwoliłoby Rosjanom wprowadzić swoje porządki. Prowokacje wojskowe miałyby stanowić zasłonę dymną wobec Zachodu. Podobna taktyka była na Zakaukaziu stosowana już w latach 90., między innymi w konflikcie z Azerbejdżanem i wtedy nie wywołało to wielkiego poruszenia na Zachodzie. Na początku sierpnia w południowej Osetii pod pretekstem ćwiczeń wojskowych Rosjanie zgromadzili 20 tysięcy żołnierzy i 200 czołgów. W rejonie Gori Gruzini mieli zaledwie 42 czołgi i 4 tysiące ludzi. Reszta armii gruzińskiej była albo w Iraku, albo w Abchazji. 7 sierpnia Saakaszwili zdecydował się zagrać wabank, poświęcając trzy sprawy. Swoje oddziały, które zostały zniszczone, ale 3 dni walk spowolniły ofensywę rosyjską. Swoją reputację, bo cały świat na niego zwalił odpowiedzialność za rozdmuchanie konfliktu. Wreszcie 2 regiony, które Rosja odłączyła od Gruzji. Ale Saakaszwili uratował także trzy inne rzeczy. Struktury swojej władzy, reformy, które zostały wsparte potężnym zastrzykiem finansowym Zachodu, no i ocalił swoje życie. Rosja została zmuszona do zrobienia kroku, którego początkowo nie planowała, do ogłoszenia niepodległości południowej Osetii i Abchazji. Kreml nie zrezygnował ze swoich zamiarów wobec Gruzji, ale teraz zdaniem Iliarynowa, który popadł w niełaskę, bo sprzeciwił się knowaniom Putina przeciwko Jukosowi i Chodorkowskiemu, główne ostrze planów rosyjskiej ekspansji wymierzone jest w Ukrainę.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
W ramach Europejskiego Sezonu Kulturalnego paryski Teatr Odeon przedstawi w listopadzie lekturę inscenizacji sztuki Andrzeja Stasiuka Noc, Les Barbares sont arrivés. Francuski przekład ukaże się w księgarniach 6 listopada. Impreza 27 sztuk europejskich została zorganizowana przez francuską prezydencję w Unii, aby mieszkańcy Europy poznali się lepiej. Odbywa się ona pod hasłem Trait d'Union, myślniki, a w dosłownym tłumaczeniu na język polski łączniki. Są to więzi międzykulturowe, które nawet między 27 krajami członkowskimi Unii Europejskiej są, powiedzmy, dość wątłe, a które wzmocnić może obejrzenie filmu, przeczytanie książki, spotkanie z nieznanym światem. Wszystkie sztuki wybrane przez specjalne jury ukażą się we francuskim przekładzie nakładem wydawnictwa Théâtre Halle. Można je też zobaczyć na scenie w formie lektur inscenizacji, wymagających mniej środków niż przedstawienie, ale w realizacji znanego reżysera i z udziałem zawodowych aktorów. Pierwszą serię tych lektur pokazano w lipcu na festiwalu teatralnym w Awignonie, drugą w sierpniu w klasztorze Prémontré we wschodniej Francji, a trzecia, którą można nazwać najbardziej prestiżową, gdyż ma miejsce w Paryżu, rozpoczyna się 1 listopada w Teatrze Odeon Théâtre de l'Europe. W soboty, 1, 8, 15 i 22 listopada od godziny 15 do 17 na scenie Petit Odeon. Francuscy widzowie usłyszą po raz pierwszy niezwykły tekst Andrzeja Stasiuka, którego pełny tytuł brzmi Noc, czyli słowiańsko-germańska tragifarsa medyczna. Autorka przekładu, Zofia Bobowicz, przeszczepiła na grunt Francji wiele wartościowych pozycji literatury polskiej i jako wydawca w oficynie Lafon, i jako tłumaczka. Dlaczego wybrała ten utwór Stasiuka?
Od kilku lat uwierzyłam w Stasiuka, bo on warsztatowo zrobił się świetny i w dodatku jego tematyka, czyli Europa Środka Wschodnia, ta, która jest tajemnicza, jeszcze mało znana i zacofana w oczach świata, go pasjonuje, no i on jest pisarzem podróżnikiem w sumie. Wtedy, kiedy ja przeszłam od La Fonta do Noir sur Blanc, to wydałyśmy jego esej o Europie, Moja Europa. Potem takie nowelki Zima, śliczne, to miały świetną prasę, czyli się sprawdziło, że to jest coś, co Francuzi kupują naprawdę, rozumieją, wzruszają się. To jest jednocześnie egzotyczne, oryginalne i tak jak gdyby pokrywało jakieś zapotrzebowanie.
Na tekst Noc zwróciła uwagę Zofii Bobowicz dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu, Beata Podgórska. I tak się zaczęła kolejna przygoda przekładowa tłumaczki Doroty Masłowskiej.
Przeczytałam i strasznie mi się spodobało. To jest tragikomedia. Tragifarsa nawet. On to nazywa tragifarsą.
Noc, czyli słowiańsko-germańska tragifarsa medyczna.
No więc właśnie, już ten podtytuł dużo mówi. To jest rzecz trochę prześmiewcza, że on gra sobie ze wszystkimi komunałami, kliszami na temat wschód-zachód, jak i on drugich. A poza tym bardzo ładną formę wybrało, taką trochę tragedii greckiej z chórami i trochę parodując Fausta Goethego. Więc sobie pomyślałam, warto to, tym bardziej, że byłam wtedy w Krakowie, widziałam się z Mikołajem Grabowskim, który to reżyserował, na festiwal, który nazywał się Les Barbares sont arrivés. Taki był temat i Stasiuk napisał na zamówienie tego festiwalu tę sztukę. No więc jak ją sprowadziłam, przeczytałam, sobie pomyślałam, jest to rzecz genialna, bo naprawdę tego rodzaju tekst trafia no, w setkę, jeżeli chodzi o tematykę, która nas naprawdę aktualną w tej chwili. No więc usiadłam i przetłumaczyłam i rozesłałam do teatrów różnych, mając nadzieję, że spotkam się z dyrekcją Teatru Odeonu i Teatrze de l'Europe, to go ich zainteresuje. W międzyczasie zwróciłam do Bourgois, który jeszcze żył, czy nie wydałby tego. Bovera powiedziała, że ona nie wydaje teatru, więc nie bardzo ją to interesuje. Bourgois mi odpisał bardzo grzecznie, że z przyjemnością by to wydał, ale właśnie w tej chwili jego współpraca z Odeonem się skończyła, bo jest nowa dyrekcja i wyda to, jeżeli będzie wystawiona sztuka w którymś teatru.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności przekład tragifarsy Stasiuka trafił do jury imprezy 27 sztuk. Jej organizatorzy zwrócili się do pani dyrektor Instytutu Polskiego w Paryżu, Beaty Podgórskiej, która im ten właśnie utwór poleciła. Tłumaczka zatytułowała go Barbarzyńcy przyjechali, tak jak nazywał się festiwal w Düsseldorfie, na którym odbyła się premiera. Barbarzyńca, jeszcze jedna wizja imigranta. Czy paryscy widzowie mogliby potraktować sztukę Stasiuka jak replikę emigrantów, mrożka?
Raczej nie, bo tutaj chodzi o zderzenie dwóch światów. Świata napuszonego, trochę zachodniego, przekonanego, że akurat w postaci takiego jubilera. Taka sytuacja farsowa dosyć, że złodzieje jakąś limuzyną ukradzioną wjeżdżają w witrynę w biżuterii, bo chcą ją okraść, a jubiler wychodzi na balkon, strzela i potem są rozmowy duszy z martwym złodziejem, który rozmawia ze swoją duszą. Bo ja wiem, to jest raczej filozoficzna trochę sztuka, ale osadzona w realiach świata obecnego i prześmiewcza, to znaczy i grająca sobie z tych wszystkich nagromadzonych przesądów, opinii negatywnych. Poza tym to jest trochę taki z lotu ptaka widziany XX wiek. Wszystkie wojny, chóry pozwalają na wgląd na opinii mas, czy kobiet, czy starych matek, na te wszystkie wydarzenia, które się przewaliły przez XX wiek. To jest bardzo bogata sztuka, ale tematem jest właściwie odwieczne nieporozumienie na świecie przez brak komunikacji, przez brak jakiegoś prawdziwego kontaktu. To wszystko, co mi leży na sercu właśnie. Uważam, że wszystkie nieporozumienia wypływają z nieznajomości, z ignorancji, więc on trochę atakuje tak trochę filozoficznie i trochę metafizycznie też. Stasiuk jest dosyć unikalny w literaturze polskiej w tej chwili, uważam.
Przekonamy się, jak Francuzi zareagują na tę sztukę, która rozgrywa się jednak między Niemcami i Polakami.
Tak, oczywiście, ale mimo wszystko jest tam też mowa o Mołdawii, o sprzedaży narządów różnych do transplantacji. Akurat kontekst sztuki to są Niemcy, Polska, ale we wszystkich aluzjach, które są tam nagromadzone, w których chór wyśpiewuje, to jest mowa Zachód-Wschód w sumie. Zderzenie pomiędzy Zachodem a Wschodem. Tak, to raczej powinni Francuzi zrozumieć, że to nie tylko chodzi o Niemcy i Polskę.
Co sądzisz o tej inicjatywie prezydencji francuskiej w Unii? O ile wiem, poprzednie prezydencje nie planowały takich imprez w 27 krajach.
No bo Francja jest wciąż, mimo wszystko, we własnej opinii, ale myślę, że uzasadnione jest trochę krajem, w którym mimo wszystko kultura jest sprawą ważną, no i nawet jeżeli są niedociągnięcia, to mimo wszystko jest bardzo żywotna i dzieje się mnóstwo rzeczy. Nawet jeżeli teraz rynek jest opanowany przez wielkie grupy międzynarodowe, to jest całe mnóstwo, dziesiątki małych wydawnictw, które wydają to, co im się wydaje wartościowe, jest pełno periodyków bardzo ambitnych i to ładnie, a mnie się to podoba.
A inicjatywa przybliżenia 27 krajów pokazania ich sztuki, ich literatury, ich kultury, to jest właśnie inicjatywa bez precedensu w Unii.
Bez precedensu i bardzo jest ciekawe dzisiaj zobaczyć, jak świat jest odbierany w każdym z tych krajów, bo teatr trochę ilustruje, prawda, nasze odczytywanie epoki i każdy kraj w ten sposób będzie mógł zabrać głos, co myśli o tych czy innych ważnych w jego oczach sprawach na świecie. Tak to wygląda, więc to ciekawe. To jest impreza bardzo ciekawa.
Była to rozmowa z Zofią Bobowicz, tłumaczem i wydawcą, autorką przekładu sztuki Andrzeja Stasiuka Noc, którą można zobaczyć w listopadzie na scenie paryskiego teatru Odeon.
Europa w prasie francuskiej.
Chyba tylko katolicki Lacroix zauważył powrót eurodeputowanych do Strasburga na październikową sesję plenarną. Niektórzy co prawda przyjechali w kaskach, żeby zamanifestować swą nieufność wobec nowych instalacji, ale jednak przyjechali. Nowy sufit sali plenarnej został umocniony potrójnym systemem bezpieczeństwa. Stary sufit, który się zawalił w sierpniu 2008, zrekonstruowano z gruzów w podziemiach parlamentu. To corpus delicti w procesie, który parlament zamierza wytoczyć odpowiedzialnym za wypadek, który mógł się stać katastrofą, gdyby miał miejsce podczas sesji. Dwa wrześniowe posiedzenia plenarne w Brukseli umocniły jednak pozycję przeciwników comiesięcznych przeprowadzek do Strasburga. Według dziennika Lacroix zamierzają oni ostentacyjnie bojkotować ostatnią sesję plenarną obecnego parlamentu przed wyborami europejskimi 7 czerwca 2009 roku. Partie polityczne we Francji już się zaczęły przygotowywać do wyborów. Zapowiedziano kandydaturę ministra rolnictwa i rybołówstwa Michela Barnier. Mówi się o kandydaturze ministra do spraw imigracji Brisa Hortefeux. Wybory europejskie pociągną więc za sobą zmiany w rządzie, informuje dziennik Lacroix. Jednym z kandydatów centrowej partii MoDem będzie dziennikarz Jean-François Kahn, założyciel niesfornego tygodnika Marianne. Eva Joly, były sędzia, której nazwisko przylgnęło do głośnych procesów o korupcję, postanowiła przyłączyć się do ekologów. Zieloni są najbardziej zaawansowani w wyścigu do Parlamentu Europejskiego, a to dzięki inicjatywie Daniela Cohn-Bendita, obecnego przewodniczącego Grupy Zielonych. Udało mu się zawiązać sojusz z politykami, członkami stowarzyszeń, związkowcami. Pod hasłem Europa Ekologia liczy na to, że zbierze 10% głosów. Ale nie udało mu się pozyskać kandydatury najpopularniejszego obrońcy natury we Francji, Nicolas Hulot. Warto przypomnieć, że obywatele krajów członkowskich mogą głosować w całej Unii Europejskiej. Polacy mieszkający we Francji mają czas zapisać się na listy wyborcze do 31 grudnia 2008 roku.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Trzy pierwsze nuty, dwa pierwsze takty. Szaleństwem jest stawiać werdykt po kilku sekundach obcowania z artystą, lecz pójdę za instynktem i spróbuję się wychylić. Simon Dinerstein, czy jak to woli Dinerstein, to zjawisko. Najlepsza rzecz, jaka przytrafiła się Bachowi od czasu, gdy Glenn Gould i Rosalyn Turek wyrwali go tyleż niedoinformowanym romantykom, co i przyszłym przeuczonym barokowcom. Od Goulda Purytanina wzięła co najlepsze, jeszcze więcej zapewne od jego inspiratorki, słusznie zarozumiałej pani Turek, która pojęła przed innymi, że Bach to nie tylko arytmetyka i swing, lecz również wolność i giętkość frazy. A może jeszcze więcej, cała gama uczuć, smutek, radość, rozpacz, melancholia i nade wszystko wrażliwość i czułość, sensibilité, tendresse. W tym wypadku wręcz matczynę, jakby Gould, którego nasłuchała się na wskroś aż do zniewolenia, zrobił jej dziecko w duchowym cudzysłowie i wyzwoliła się spod jego czaru dopiero przez macierzyństwo. Śliskie byłyby to metafory, gdyby nie było to bliskie prawdy. Dowiedziawszy się o swojej ciąży, Simon postanowiła poddać swego przyszłego synka, wbrew oporom męża, próbie wariacji goldbergowskich. Synek Adrian nie tylko próbę przetrzymał w brzuchu, ale gdy tylko wyszedł na zewnątrz i trochę podrósł, tańczył w rytm abstrakcyjnych wzorów, jakim jego mama umiała nadać taneczności. Przefiltrowanie guldowsko-bachowskie geometrii przez soczewkę matczynego płynnego łożysko dało zaś cud. Arię, która jest płynną, aleatoryczną pieszczotą, utkaną głównie z ciszy i oczekiwań.
Thank you.
Italia z wariacji goldbergowskich Bacha, nagranych samodzielnie przez Simon Dinestin, po czym wydanych przez firmę Telarc. Simon Dinestin wyłoniła się znikąd. Nie znaczy jej kariery żaden wspomagany cud, nic też nie pomogło jej się wybić. Jest 36-letnią żoną Nowojorczyka i matką paroletniego synka. Naukę zaczęła od dmuchania w prosty flet, po 16 roku życia przedłużyła ją w Juilliard School u Petera Serkina, lecz odtąd nikt się jej talentem nie zaopiekował, jeśli nie liczyć lekcji w Londynie u słynnej profesorki Marie Curcio. W roku 2005 nie znalazł się żaden manager z uchem, więc nagrała wariacje goldbergowskie własnym sumptem, wynajmując salę i opłacając techników. Szczęśliwie ucho miał agent firmy Telarc, która zdobyła dzięki temu wyłączność na rzadką perłę, wydając płytę w Stanach w roku 2007. Lecz już 2 lata wcześniej zachwycił się jej recitalem w małej sali w Carnegie Hall. Krytyk z New York Timesa Alan Cosin, pisząc w tytule o goldbergowskich granych z schubertowskim tusze. Być może jestem ofiarą hipnozy, lecz w samych oczach zielono kocioświdrujących jest czar, którego palce są jeno przedłużeniem. Od kiedy Simone Dinestin dała się doraźnie wyrwać ze swej banalnej matczynej egzystencji na Brooklynie, Telarc śledzi jej karierę koncertową i uwiecznił na drugiej płycie jej berliński recital z listopada 2007. Od pierwszej nuty w piątej suicie francuskiej Bacha niesłychana giętkość kantyleny, trójwymiarowość rzeźbionej w przestrzeni frazy, cieniowanej w rytm uczuciowo-harmonicznych turbulencji, przekłada się na oczywistość, a nawet i na sen na jawie, gdyż Simon, wbrew sarkazmom Goulda, gardzącego repryzami, które burzą architekturę, wygrywa sumiennie wszystkie powtórki, lecz w każdej repryzie, jak zwłaszcza w Sarabandzie, wspomagana bezgraniczną życzliwością i aksamitnym brzmieniem swego hamburskiego Steinwaya z 1903 roku, przelatuje w wymiar księżycowy. Nie, mówię byle co, jak krytyk Jacques Drillon, przeciwstawiający opacznie słonecznego Goulda księżycowej Simon, co bowiem ma wspólnego ze słońcem borsuk Gould, żyjący w nocy, niecierpiący południa i wszelkiej italianita. Nic to nie ma z lunatycznego chłodu, a wszystko ze swobodnego oddychania, matczynego ciepła, pulsacji uczuć i nastrojów. Thank you. Sarabanda z piątej suity francuskiej Bacha z koncertu w Berlinie 22 listopada 2007. Jeśli ktoś wszak myśli, że młoda mama z Brooklynu, Simone Dinerstein, czerpie ze swych trzewi jeno, czułość albo i sentymentalizm, wyprowadzi go szybko z błędu. Tyleż wyraziste, energiczna żig z tejże piątej suity, prowadzone pewną ręką, gradacje napięć i intensywności dźwięku w ostatniej sonacie op. 111 Beethovena, czy też niektóre z 12 wariacji Filipa Lassera, młodego amerykańskiego kompozytora, na temat jednego z chorałów Bacha. Jedna z wariacji Filipa Lassera na temat chorału Bacha w wykonaniu Simone Dinerstein, najciekawszego moim zdaniem, może po prostu najbardziej zniewalającego zjawiska w pianistyce ostatnich lat, zaś w Bachu na fortepianie być może od zawsze do odwołania każdy może się pomylić. Ivan Eisenberg pisał w Slate, że Dinerstein zdaje się pokazywać drogę, jaką Bach wyznaczył muzyce zachodniej na 200 lat. Bach jest wciąż i długo jeszcze będzie przed nami. Ciągle bowiem odkrywamy coś nowego i zapominamy o tym, co wcześniej odkryli inni. Wskrzeszamy barwy zapomnianych instrumentów, przejrzystość i klarowność przerzedzonych chórów i rachitycznych orkiestr, jakim Bach dedykował pragmatycznie swe polifoniczne migłówki z braku laku, dowodzą romantycy, świadomie się ograniczając, mówią minimaliści i adepci sztuki absolutnej. Na rodzaj spontanicznego kompromisu w tej materii zdaje się iść francuski zespół Pygmalion, którego same na stanie z inspiracji 24-letniego dyrygenta Rafaela Pichona otwiera okno na przestrzeń możliwości. Są one troszkę ograniczone w moich uwielbionych misse breve, bachowskich krótkich mszach, większości melomanów nieznanych. Francuskie gardziołka zmierzyć się muszą z ciężką artylerią Rias Kammerchor pod batutą Schreiera, moim zdaniem w swej jędrnej germańskiej prostocie niezrównaną, z pietystyczną artylerią aksamitnej melancholii Made in Her Wege, flamandzka letnia, acz miła zupka, albo z nurtem minimalistycznym, jeden śpiewak na jedną pięciolinię, góra dwóch, czego klarowności i plastycznej urody dowiodło już wiele zespołów, od PSL Quartet, przez Cantus Köln, Konrada Junghennela, obudźcie się kochani, po Richard Carr Consort, Filipa Pierlu, nazbyt zapewne uczciwego, by narzucić rynkowi swe standardy. A jednak francuskie herlawe gardziołka wyśpiewują cum sancto spirito z większym bodaj zaangażowaniem niż inne, nawet jeśli polifonia rozmyta jest nieco w mglistej akustyce nagrania, faworyzującej raczej rwący strumień wody niż meandry i kamienie, przez które musi on się przedrzeć. Ale choć do chłopskiej i luterańskiej dosadności germańskiego Bacha Pygmalionom daleko, choć pięciogłos tematów dumnych ze swej niezależności ulega homogenizacji jak serek i zupka, cieszy i poraża życiem entuzjazm owych post-neofitów, którzy po 300 latach zdolni są odkryć i odczuć dynamikę sztuki wyprzedzającej nas ciągle stulecia. Simone Dinerstein zdaje się mieć nowe krwi, lecz ona jest jedna, to indywidualny cud. Cum sancto spirito z małym mszy Adur Bacha, zespołem Pygmalion dyryguje młody Rafael Pichon. A za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Riger. Do usłyszenia.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
Sans mémoire.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.